Otwórzmy Słowo Boże na drugiej Księdze Królewskiej, na początku. Najpierw przeczytamy fragment pierwszego rozdziału, a potem fragment drugiego. Pierwszy fragment to będzie pierwszy rozdział od 9 wersetu do 16. Tam jest mowa o Eliaszu. Może wcześniej od 6 zacznę, żeby było wszystko jasne. Posłańcy wrócili do króla i odpowiedzieli mu: pewien mąż wyszedł nam naprzeciw i rzekł do nas: idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał, i powiedzcie mu: tak mówi Pan, czy nie ma Boga w Izraelu, że posłałeś zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu? To też złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. On zaś zapytał ich: jak wyglądał ten mąż, który wyszedł naprzeciw was i powiedział do was te słowa? A oni odpowiedzieli mu: był to mąż długowłosy, przepasany skórzanym pasem wokół swoich bioder. A on na to: to Eliasz, Tiszbita. Wtedy posłał po niego dowódcę, 50 wojowników z jego 50. A gdy ten doszedł do niego, siedział on na szczycie góry i przemówił do niego: mężu Boży, król nakazuje, abyś zszedł. Odpowiadając, Eliasz rzekł do dowódcy 50 wojowników: jeśli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego 50. Wtedy ponownie posłał po niego innego dowódcę 50 wojowników z jego 50, który odezwał się do niego w te słowa: mężu Boży, król nakazuje, abyś natychmiast zszedł. Odpowiadając, Eliasz rzekł do nich: jeśli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. I spadł ogień Boży z nieba i pochłonął go wraz z jego 50. Wtedy ponownie wysłał trzeciego dowódcę 50 wojowników z jego 50. A gdy ten trzeci dowódca 50 wojowników tam wstąpił, padł przed Eliaszem na kolana, błagając go tymi słowy: mężu Boży, niech moje życie i życie tych 50 twoich sług znaczy coś w twoich oczach. Oto ogień z nieba spadł i pochłonął dwóch poprzednich dowódców z 50 wojowników wraz z ich 50. Lecz teraz niech moje życie coś znaczy w twoich oczach. Wtedy odezwał się anioł pański do Eliasza: zejdź z nim, nie bój się go. Podniósł się więc i zszedł z nim do króla. I rzekł do niego: tak mówi Pan, za to, że posłałeś posłańców, aby zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu, jakby nie było Boga w Izraelu, aby zasięgnąć jego rady, złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. To jest taka historia, która później, ona się troszkę powtarza w Ewangelii, to znaczy ona jest wspomniana w Ewangelii, zaraz będziemy to czytać. Natomiast to jest tak, że czasy, w których to się wydarzyło, i ludzie, którzy w tym brali udział, były inne i ludzie byli inni. To znaczy, były to czasy, kiedy Bóg się jeszcze nie objawił w pełni i byli to ludzie, którzy nie byli odrodzeni. Mimo, że Eliasz był wielkim prorokiem Pana. I Eliasz najpierw, jak słychać, dostał nakaz, żeby poszedł do króla. Potem dostał nakaz, żeby natychmiast poszedł do króla. No i oczywiście, jaki był los tych wszystkich ludzi, to czytamy. I cała sytuacja była dlatego, że król zamiast szukać woli Bożej poszukał rady Belzebuba, Boga Ekronu. No i teraz mamy taką sytuację dziś, na przykład, że ludzie wokół nas, świat wokół nas, To jest świat, który absolutnie nie będzie szukał rady Boga w różnych sprawach. To jest świat, który zwraca się do Belzebuba i do innych bogów, do w sumie sług jednego, który jest upadłym aniołem, czyli szatana. I to bez najmniejszych w tej chwili już żadnych wątpliwości, czy bez skrupułów w ogóle. I my żyjemy w tym świecie. Eliasz był człowiekiem, który żył właśnie w takiej sytuacji, w takim świecie i zareagował tak, jak zareagował. On zareagował właśnie dlatego, że Bóg nie objawił się jeszcze wtedy w pełni, a on sam nie był człowiekiem odrodzonym tak, jak my dzisiaj jesteśmy. I zauważcie, że czasem tak jest, przynajmniej ja tak mam, że czasem widać i słychać, co się dzieje dookoła. I człowiek ma według ciała przechodzą go takie dreszcze i takie złe emocje czasem. Że po prostu najchętniej to nie wiem, coś bym zrobił z tym wszystkim. I miarkujemy się, mitygujemy się, ale taka pierwsza reakcja bardzo częsta jest, że my wpadamy w taki gniew. Być może, że czasami tłumaczymy to później i mówimy, że to jest święty gniew, że to jest Boży gniew, ale bywa, że to po prostu jest coś, czego Bóg od nas absolutnie nie oczekuje, czego się nie spodziewa i On chce, żebyśmy zadziałali zupełnie inaczej i będziemy o tym mówić później. Teraz druga podobna sytuacja, która z kolei jest z Eliaszem, z Elizeuszem w roli głównej. Otóż nastąpiło wniebowzięcie Eliasza, to jest rozdział drugi. I Eliasz jest od wersetu 8, czytamy tak. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział, proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twego ducha. A on odpowiedział, o trudną rzecz poprosiłeś, lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to się nie spełni. A gdy oni dalej wciąż rozmawiali, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś, widząc to, zawołał, ojcze mój, rydwanie Izraela, jego konnico. I już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części. I to jest taka sytuacja, w której Elizeusz, który był uczniem Eliasza, którego traktował jako ojca, z jednej strony widzi, że to Bóg bierze Eliasza do nieba, do siebie, a z drugiej strony po prostu go traci. I owszem, staje się jego następcą, ale rozdziera swoje szaty, dlatego że to jest akt rozpaczy. To jest po prostu po ludzku dla niego trudne. To jest po ludzku dla niego bolesne. I my jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, że z jednej strony pewne rzeczy są dla nas trudne, pewne rzeczy są dla nas bolesne, bo to jest po ludzku. I wtedy bardzo często reagujemy w sposób cielesny na różne rzeczy. I mamy sytuację następną, kiedy drugi rozdział, Elizeusz dalej, dokonuje cudu, czyli dokonuje oczyszczenia wody. I następnie taka dziwna sytuacja ma miejsce, że uzdrowiona została woda, jak według słowa, jakie wypowiedział Elizeusz. I od 23 wersetu w drugim rozdziale czytamy, stamtąd poszedł do Betelu. A gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc doń, chodź no łysy. I obróciwszy się więc, spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię Pana. Wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały z nich 42 dzieci. On zaś poszedł stamtąd na górę Karmel, a następnie powrócił do Samarii. I nie wiem jak wy, ale często słyszy się takie, słyszałem przynajmniej ja, takie zarzuty wręcz, prawda, że ateiści i różni inni ludzie, którzy próbują znęcać się nad Biblią, mówią, jaki to jest Bóg, skoro On kazał prorokowi rozszarpać małe dzieci. I problem polega na tym, że akurat ten fragment jest fatalnie tłumaczony, jeśli chodzi o nasze polskie tłumaczenia. Dlatego, że w tej całej scenie nie biorą udziału dzieci, tylko w oryginale bierze udział młodzież, która zresztą w takich dużych grupach nie wałęsała się za, znaczy dzieci w takich dużych grupach nie wałęsały się za miastem. To jest coś, co można tutaj spokojnie przeczytać. A druga sprawa, jeszcze ważniejsza, jest taka, że co oni wołali tak naprawdę? Oni nie wołali chodź na łysy, chodź na łysy. Oryginał mówi, że oni wołali unieś się w górę, łysy. Unieś się w górę. Oni po prostu byli złośliwi. Oni wiedzieli doskonale, bo to już było kilka dni po tym, jak Eliasz został wzięty. Oni wiedzieli, jak Elizeusz to przeżywa i oni po prostu mówili do niego rzeczy, które go kłuły, bolały w samym sercu. Jak zareagował Elizeusz? Elizeusz, obróciwszy się, spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię Pana i wtedy wyszły dwa niedźwiedzie i rozszarpały z nich 42 tych młodzieńców. Ja to akurat znalazłem akurat tą NIV w Biblię wczoraj i tam jest rzeczywiście napisane, że to była młodzież, która wołała do niego, wznieś się w górę, wznieś się w górę, czyli robiła aluzję do tego, co się stało z Eliaszem. I my niestety czasami mamy sytuacje, w których dokładnie świat robi nam to samo. Złośliwie, celowo, albo mówi o sprawach, które nas dotykają, albo mówi o naszej nadziei, którą mamy i mówi, no dobra, ale ta nadzieja się nie spełnia. O czym wy w ogóle mówicie? Będziemy o tym czytać zaraz w liście Piotra. I ci ludzie, obaj, reagowali w taki sposób, ponieważ właśnie, po pierwsze, Bóg się nie objawił w pełni, po drugie, reagowali, bo jeszcze nie byli ludźmi odrodzonymi. I teraz ta sytuacja wraca, sytuacja Eliasza wraca w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale. Jest podobnie. To jest 9 rozdział Łukasza i wersety 51 do 56. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego, że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan, rzekli, Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, aby ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich, rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Po pierwsze, dlaczego Samarytanie zachowali się w ten sposób? Dlatego, że Pan Jezus szedł do Jerozolimy. Oni po prostu zrobili to z czystej złośliwości. I teraz uczniowie, którzy jeszcze nie są odrodzeni, jeszcze nie są napełnieni Duchem Świętym, oni reagują jak? Cieleśnie. Czy chcesz, żebyśmy zrobili to samo, co Eliasz? Należy im się. A Pan Jezus mówi do nich, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. I nie chodzi oczywiście, że oni mają innego ducha, że są opętani i tak dalej. Oni po prostu nie działają w duchu miłości, ponieważ Pan Jezus przyszedł i objawił siebie jako ostateczne objawienie Boga, a Bóg jest miłością. I mówi, Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. I teraz my mamy czasem takie właśnie odruchy. My widzimy, co się dzieje na tym świecie. To wszystko oczywiście nas boli. To nas wszystko drażni. To nas denerwuje. To jest inna planeta. Wiemy o tym wszyscy. Natomiast my już teraz, wiedząc o tym, po prostu musimy się modlić o to, żeby Bóg dał nam inne oczy. Żebyśmy na to wszystko patrzyli oczami takimi, jak patrzył Pan Jezus. Żebyśmy zamiast reagować w taki sposób cieleśnie, żebyśmy patrzyli na tych ludzi w taki sposób, jak on popatrzył. To znaczy Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, tylko przyszedł je zachować. No bo cóż by było, gdyby rzeczywiście oni tych ludzi ogniem spalili. Te dusze zostałyby zatracone na zawsze. I To jest wioska samarytańska, zwróćcie uwagę. I przychodzi sytuacja inna, która również dzieje się wśród Samarytan. Weźmy Ewangelię Jana teraz, rozdział 4. Tam się nic nie stało nikomu, nikt nie został ogniem spalony. Rozdział 4. Od początku czytamy, a później będziemy czytać fragment dalej. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż Jan, sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie, opuścił Judę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. A przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. Była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówił do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, studnia jest głęboka, skądże wiesz, więc masz tą wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który nam dał tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto się napije wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Cała ta rozmowa, którą prawdopodobnie większość nas zna, toczy się dalej. Pan Jezus mówi jej o jej życiu, ale dla nas w tym momencie ważniejsze jest to, co się dzieje później. Dlatego, że Samarytanka w wyniku tej rozmowy pobiegła do swojego miasta i co się stało? 39 werset. Wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. I pozostał tam 2 dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego. I mówili do niewiasty: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. To jest właśnie to, co, jak Pan Bóg patrzy na ludzi. To jest tak, jak Pan Bóg patrzy na zgubione dusze. Popatrzył na nią z miłością, porozmawiał z nią i teraz nie dość, że stała się rzecz kompletnie odwrotna, to ci Samarytanie, którzy na ogół byli, woleli być złośliwi w stosunku do Żydów, bo nie obcowali z nimi i wiadomo, jak było poprzednim razem, to w tym momencie nie dość, że sami do niego przyszli, to jeszcze sami go zaprosili do siebie. I teraz popatrzcie, co się dzieje w naszym życiu czasem, że my, jeżeli Pan Bóg nam pozwoli popatrzeć na pewne rzeczy z Jego perspektywy, to się może okazać tak, że te nasze cielesne, takie początkowe odruchy, jeżeli On pozwoli nam je przemienić, to my popatrzymy na tych ludzi po pierwsze jako na zgubione dusze, a po drugie my sobie uświadomimy jedną rzecz. My nigdy nie wiemy, czy ci ludzie, którzy właśnie w tej chwili tak nam grają na nerwach, a my odruchowo, cieleśnie zaczynamy się rozglądać za jakimiś tam niedźwiedziami, to my popatrzymy na nich inaczej i nigdy nie wiemy, czy nie będzie tak, że jeden z nich kiedyś, spotkany przez nas gdzieś, przyprowadzi następnych. Jeżeli będziemy się skutecznie modlić o to, jeżeli w ogóle wyjdziemy od tego założenia i popatrzymy się i powiemy Panu: Panie, Ty wiesz, jakie jest moje serce w tych sprawach. Ty wiesz, jak wszystko to mnie drażni, bo ja jestem nie z tego świata. To jest inny świat niż mój. Ale ja chcę patrzeć na tych ludzi Twoimi oczami. To może być tak i spodziewajmy się tego, że pewnego dnia Ci ludzie, o których mieliśmy takie zdanie, ci ludzie, których, no, dla których chcieliśmy być, czy mieliśmy taki odruch być szorstcy, oni kiedyś pojawią się na naszej drodze. Być może jeden z nich. I być może wtedy, kiedy my powiemy mu to, co trzeba, on będzie otwarty, on przyprowadzi tamtych innych, którzy też byli dla nas tacy nieprzyjemni. I dobrze jest, rozmawiając z ludźmi w ogóle, ze świata, dobrze jest pamiętać o jednej rzeczy. Że sposób, w jaki my się zachowujemy w stosunku do nich, kiedyś może do nas wrócić. To znaczy, że jeżeli my z nimi rozmawiamy i dajemy świadectwo dobre, to kiedyś może to wrócić w postaci tego, że oni się dzięki temu nawrócą. Ale jeżeli dajemy złe, to my sobie później kiedyś sami zamkniemy usta. Dlatego, że ten sam człowiek, z którym rozmawialiśmy w sposób niegodny dziecka Bożego, on nam po prostu kiedyś powie: słuchaj, no ale popatrz, jak ty ze mną rozmawiałeś, pamiętasz? My wtedy już nie możemy nic. Właściwie na dobrą sprawę, tośmy sobie sami zamknęli usta i utrudniliśmy Słowu Bożemu dostęp do Niego na własne życzenie. Przejdźmy teraz do dwóch fragmentów z listów Piotra. To będą trzecie rozdziały z pierwszego listu i z drugiego listu. Pierwszy list Piotra, rozdział trzeci. Od wersetu 8 do wersetu 16. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swojej odmowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? A chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. I to jest ta zasada, o której Ewangelia mówi, o której później mówią apostołowie. To jest ta wspaniała rzecz, o której sam Pan Jezus powiedział i której dał dowód na krzyżu, kiedy powiedział: Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. I kiedy my patrzymy się na tych ludzi wszystkich, to patrząc się na to, że to są zgubione dusze, musimy zrozumieć, że oni po prostu nie wiedzą, co czynią. Tak naprawdę. Jeżeli my będziemy w stosunku do nich łagodni, jeżeli będziemy z szacunkiem tłumaczyć się z naszej nadziei, mając czyste sumienie, to Bóg się do tego przyzna. I oni może kiedyś zostaną zawstydzeni. Natomiast jeżeli będziemy mieli takie odruchy i tych odruchów w imieniu Bożym, czy w Duchu Świętym, bo to tak jest, my mamy Ducha Świętego, tamci, chociaż to byli wielcy prorocy, ale to byli ludzie, przez których Bóg działał, natomiast oni jeszcze odrodzeni nie byli i Ducha Świętego nie mieli w takim rozumieniu, jakim my mamy. Jeżeli my będziemy poddawać się właśnie takim sytuacjom, takim naszym pierwszym odruchom, no to po prostu nie będziemy mogli już później z nadziei się tłumaczyć. I nie będziemy mogli być dla tych ludzi błogosławieństwem, ponieważ w sercu możemy ich nawet przekląć. A mamy błogosławić, bo odziedziczyliśmy błogosławieństwo. I oczywiście to nie jest tak, że przekręcę sobie guzik i ja to zrobię, prawda? To jest kwestia, żeby to zobaczyć, a następnie zacząć się o to modlić. Żeby Bóg w nas zmienił właśnie taką postawę jedną, że będziemy tam spuszczać ogień, bo to jest obiektywnie straszne, co się dzieje, na drugą postawę, że będziemy tych ludzi chcieli ratować i to mocą Bożą, a nie własną. I każdy z nas prawdopodobnie ma takie sytuacje, kiedy gdzieś tam w okolicy się coś takiego pojawia i mamy właśnie taki dziwny, no, naturalny odruch, powiedzmy, nie? I Bóg od nas chciałby, żąda, mówi, postępujcie tak jak Pan, jak sam Pan. I dodatkowo jeszcze mamy takie czasy, jakie mamy. W drugim liście Piotra czytamy o jeszcze jednym rodzaju postawy. Drugi list Piotra, trzeci rozdział. I Piotr pisze tak. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was pisze. A w nich chcę wam przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Czyż to nie przypomina tych szyderców, którzy przyszli na drodze Elizeusza, stanęli i mówili, no wyjdź do góry, łysy. A ci przychodzą z szyderstwem i mówią, no gdzie jest pochwycenie? Dlaczego tu jeszcze jesteście? I tacy ludzie byli, i tacy ludzie są, i tacy ludzie będą. Gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli o co i wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Gdzie jest wasza nadzieja? I teraz od 5 wersetu pokazuje Piotr perspektywę Bożą na to wszystko. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jest jak jeden dzień. Po prostu Pan ma swoją miarę czasu, Pan wie, kiedy zrobić, co zrobić. Jak się patrzy na to z Jego perspektywy, to się nie musimy w tym momencie martwić, że ci ludzie, którzy właśnie są zgubionymi duszami, którzy nie wiedzą, co czynią, oni po prostu tak mówią, no bo inaczej nie mogą. Ale Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Więc ten świat, który jest dookoła nas, ci wszyscy ludzie, ci wszyscy tam w tym coffee roomie u was, ci wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam chodzą po mieście, przeklinają, krzyczą, no po prostu nie da się tego słuchać i czasami nas nawet osobiście próbują w jakiś sposób zdenerwować, to są ludzie, wobec których Bóg okazuje również cierpliwość, ponieważ nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, żeby wszyscy przyszli do upamiętania. I niech nam Pan Bóg da taką możliwość, taką siłę, taką moc, taką miłość do tych ludzi, żebyśmy tak na nich patrzyli, że On chce, żeby oni również przyszli do upamiętania i chce, żeby oni, którzy dzisiaj zachowują się jak ci Samarytanie, którzy są najnormalniej w świecie złośliwi, to żeby oni kiedyś chcieli porozmawiać, żeby oni kiedyś usłyszeli słowo i żeby jeszcze mogli przyprowadzić innych. I to będzie dopiero zwycięstwo. Bo co nam z tego, że będziemy się czuli lepsi niż ten świat? Co nam z tego, że będziemy się czuli bardziej sprawiedliwi? To jest tylko nasze własne samopoczucie dotyczące tak zwanej własnej sprawiedliwości. Ale ci ludzie giną. I niech nam Pan da taką możliwość, taką łaskę. O to się módlmy, o to prośmy. Bez względu na to, czy to jest taka sytuacja, czy inna, czy tacy ludzie wokół nas są, czy tak się zachowują nieprzyjemnie, złośliwie, bo inaczej nie potrafią, żebyśmy umieli ich kochać i żeby oni widzieli, że Jezus w nas ich kocha i że chce, żeby przyszli do upamiętania. Amen.